Byłem na wykopkach w radiu, czyli Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Campus.
Przesuwa się, mamy to. Cześć. Tutaj Franek Warzywa.
Młody Budda i słuchacie audycji Byłem na wykopkach w radiu. Mamy dzisiaj bardzo wyjątkowe gości. Jest z nami Przemek i Ola, czyli duet Ikarus. Cześć.
Siemka.
Hejo.
Oraz gość specjalny, którego już możecie znać z poprzedniej audycji Byłem na wykopkach w radiu, czyli Konrad Tułak, Nightlu.
Hej.
Dlaczego jesteśmy w takim gronie? Zaraz się okaże. Tylko być może przedstawmy właśnie najpierw nieco bliżej duet Ikarus. Więc jest to duet muzyczny, który... Ich muzykę można określić jako połączenie techno, house'u, szeroko rozumianej muzyki elektronicznej, która również przejawia inspiracje folkowe czy muzyki korzeni. Natomiast tak naprawdę z tego, co nam wiadomo, zaczynaliście od czegoś kompletnie innego, czyli ciężkich gitar i pieśni religijnych.
Tak, a więc ja, Przemek, zaczynałem od ciężkich gitar.
A ja, Ola, śpiewałam w chórach pieśni religijne.
Tak, więc byliśmy trochę na drugich końcach tego spektrum, bym powiedział, Boga kontra szatana.
Ale to się często łączy. To mam wrażenie, że to być może...
Ja mam tak, że słuchałem w gimnazjum mega dużo właśnie metalu, metalcore'u i tam było dość duży ilość zespołów, która śpiewała bardzo właśnie religijne rzeczy i chrześcijańskie, jednocześnie właśnie bardzo krzycząc. Czy to zespół, z tego co pamiętam, jakiś Memphis Mayfire albo As I Lay Dying, ale akurat z zespołem As I Lay Dying są jakieś creepy historie, że się okazało, że wokalista chyba do więzienia trafił za zabójstwo czy coś, więc chyba nie przeczytał do końca 10 przykazań, co tam jest.
Może skończył przed Nie zabijaj. Tego już mu się nie chciało czytać.
No, w każdym razie przeszliście właśnie do zupełnie innej muzyki. Może opowiedzcie właśnie na początek, jak się poznaliście i z tego...
Ja mam jeszcze pytanie w sumie, bo jest tak, że powiecie o tych jakby korzeniach swoich, skąd się wywodziliście i jak te rzeczy są obecne dalej w waszej muzyce, bo według mnie, na pewno patrząc po gitarach, którą też jakby macie na scenie z sobą i której Przemek używasz, ale jak może obecne są dalej jakieś chóry czy coś, to czy to jest dalej obecne? I powiedzcie może po prostu, co przeszło, jak to się ewoluowało po prostu.
Myślę, że tak. Myślę, że otworzyłam się mocno na śpiew i na jakieś takie niezbyt oczywiste skale, też w związku właśnie z tym, że poznałam wiele różnych churalnych, też chorałowych pieśni. Co jeszcze możemy do tego dodać?
Ja bym powiedział, że jak najbardziej twój wokal jest churalny cały czas, tyle że zamiast kościoła, który robi echo, jest po prostu reverb włączony i... No i te chóry są takie bardziej, wiecie, futurystyczne, przetworzone w tej chwili, poddane różnym dziwnym modulacjom kosmicznym.
Bardziej w stronę Grimes.
Bardziej Grimes, jakby, no...
Starej Grimes.
Czy... Starej Grimes, raczej oczywiście, że starej Grimes. Natomiast jeśli o mnie chodzi, no to gitara jest obecna fizycznie na scenie cały czas. Muzycznie bym powiedział, że również, to znaczy, że dla mnie takie myślenie o utworach metalowe wciąż jest bardzo głęboko we mnie zakorzenione. Mam na myśli to, że elektronika rządzi się trochę innymi prawami. Są to na ogół kompozycje, w których niewiele się zmienia, które raczej ciągle płyną wokół jednego motywu i przetwarzają go. Natomiast metal czy muzyka właśnie rockowa to są raczej nagłe przejścia, dużo osobnych, często nieprzystających do siebie rzeczy. I my trochę tak mamy, że niby gramy elektronikę, ale ja często mam ten taki w sobie sznyt, że lubię coś nagle zmienić i nagle po prostu wszystko przekręcić i przejść do innego pokoju. I często w ogóle było tak, że myślałem, czy może coś jest ze mną nie tak, że wszyscy producenci, producentki inaczej to jakby tworzą, a ja mam tak, że okej, teraz nagle przejście w coś zupełnie innego i to jest jakiś też temat dla nas i sposób komponowania, do którego wciąż dochodzimy. Trochę tworzymy coś pomiędzy utworami elektronicznymi, a piosenkami.
No, totalnie to jest widoczne, tak mi się wydaje i zaraz wrócimy do tej rozmowy, a teraz pierwszy numer. który podesłał się nam, czy jest to Junepinku Faye Fighter?
Tak, i mówi się, że to jest właśnie jedna z waszych top artystek. Czy można jakoś może te inspiracje znaleźć na przyszłych nagraniach?
Mm-hmm. To jest jedna z naszych top artystek ubiegłego roku, tak uściślając. Na pewno słychać, będzie słychać jej inspiracje w na albumie, który wydamy pod koniec roku, mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Oh yeah. Słychać te inspiracje w wokalach, w brzmieniu. Zresztą posłuchajcie sami i same.
Posłuchajmy tego.
Hej, to była Junepinku, to jest audycja Byłem na Wykopkach w radiu. Ja jestem na Itlu i zostałem tutaj zaproszony, tak mi się wydaje, głównie dlatego, że podobno mam taki sam głos jak Przemek z Ikarus.
Możemy to sprawdzić.
Nie wiem, czy to jest prawda. Jeżeli tak, to śmiesznie, jeżeli nie, to też śmiesznie, że po prostu tutaj jestem. Ale też to, co mówiliście o waszej muzie i jakby o tym,
jak to się zmieniło i o tym poszukiwaniu jakiegoś futuryzmu, być może, że to jest jakieś futurystyczne, kosmiczne. Ja z drugiej strony czuję, że jest to właśnie tak jak w bio przytoczył Adam, że jest to jakieś coś z korzeniami ma to wspólnego i też tak naprawdę jest to w jakiś sposób taka muzyka dawna. W sensie, że ma jakieś takie inspiracje psychodeliczne i transowe i dla mnie, jako osoba, która doświadczyła na przykład festiwalu Wibracje, gdzie tam jest dużo takiej muzyki, no jest to takie połączenie z tą jakąś duchowością wciąż.
No to jest bardzo szeroki temat. Czy mam powiedzieć, że jest to duchowe? Nie wiem, w sensie to chyba zależy od osoby, która tego słucha, która jest na koncercie czy gdzieś. Często ludzie tak mówią, że czują jakieś takie doświadczenia na naszych występach, że widzą nas jako takie anioły. Nie wiem, czy te osoby są do końca trzeźwe, ale zakładam, że tak.
Chyba jest u nas jakiś rodzaj mistycyzmu, tak myślę, w naszej muzyce. Może wynika to też z tej energii, która jest w graniu na żywo, że my gdzieś chłoniemy energię tych miejsc, w których jesteśmy i ona wpływa na to, w jaki sposób gramy, bo też nasze live'y są dość mocno spontaniczne, jest w nich dużo improwizacji.
I też wygracie w dość specyficznych miejscach, bo wiem, że graliście na pokazie mody i w jakichś takich różnych, nieoczywistych przestrzeniach.
Tak, to ostatnio rzeczywiście też współorganizowaliśmy pokaz Istoty z Wody i zaprosiliśmy tam projektantów, którzy nas inspirują, młodych projektantów i... Co jeszcze możemy o tym powiedzieć?
No i chcieliśmy trochę wyjść z takiego konwenansu pokazu mody, który jest po prostu chodzeniem, tylko my tam braliśmy aktywny udział, to znaczy byliśmy na wybiegu z naszymi instrumentami i trochę w pewien sposób kontrolowaliśmy modeli i modelki.
Spoglądaliśmy na nich, łapaliśmy kontakt wzrokowy, ale też jakoś tak ruchowo oddziaływaliśmy na siebie.
Nagle przyspieszaliśmy, no i wtedy ta osoba też musiała przyspieszyć.
Oh, wow.
No,
brzmi to psychodelicznie, mistycznie i transowo trochę.
No, niestety nie udało nam się dotrzeć, bo zapraszaliście nas, sorki, nie byliśmy w stanie być niestety. Mam nadzieję, że następnym razem się uda, bo brzmi to mega ciekawe i też może powiedzcie więcej po prostu też o waszych strojach, bo Ola, ty szyjesz te wszystkie rzeczy, tak?
Tak, ja szyję rzeczy. Ostatnio głównie inspiruję się jeansem i,
no właśnie.
I jakoś tak mocno ten materiał porusza moją wyobraźnię. Mimo tego, że kojarzy się z ubraniami w zasadzie gdzieś tam przeznaczonymi do pracy, które miały początkowo miały się trudno niszczyć, miały być dość wytrzymałe i ten materiał kojarzy się z taką właśnie wytrzymałością, nie kojarzy się z czymś zbyt giętkim, a dla mnie on jest delikatny, staje się delikatny. Bardzo lubię, kiedy jest taki ekspresyjnie posiepany, te jego wszystkie niteczki gdzieś tam plączące się. Tak, i myślę, że on współgra z nami w jakiś sposób, nadaje nam sznyt.
Dla słuchaczy, którzy nie widzą, bo nie jest to podcast nagrywany na wideo, Ola i Przemek są ubrani w jeansowe, praktycznie cały jeans, jak Britney Spears i...
Justin. ze złotej ery, ale co ciekawsze dla mnie, że w tym momencie również macie bardzo podobne włosy i jakby jesteście, że tak powiem, podobnej aparycji, czy mieliście kiedyś takie sytuacje, że osoby was na przykład mówiły, że jesteście, nie wiem, rodzeństwem?
Ja bym tak powiedział na przykład.
Właśnie.
No to się zdarza tak co najmniej raz w tygodniu.
O, oh, wow.
No, trochę z tym gramy i trochę już po tych 5 latach, od kiedy się znamy, zdążyliśmy się do siebie jeszcze bardziej upodobnić.
No, trochę chyba tak to działa, że się przyjmuje jakby jakoś różne rzeczy, ale też właśnie, że się jakby przedstawiacie też i mówicie o sobie, że jesteście androgenicznym duetem. I,
tak.
I tym bardziej w takich sytuacjach, gdzie wyglądacie tak podobnie, to właśnie ten płynność właśnie też jakiegoś postrzegania, jeśli chodzi o jakieś cechy płciowe czy cokolwiek, jakoś się rozbywa, że totalnie na scenie jesteście dla mnie i właśnie takimi jakimiś awatarami.
Jednością.
I w ogóle i totalnie to jakby, szczególnie właśnie, że jak zobaczyłem was dzisiaj, to sobie pomyślałem, czy wy występujecie gdzieś dzisiaj, czy coś, bo właśnie jesteście totalnie ubrani jakoś przepięknie i jak właśnie tak jakbyście byli na scenie, że właśnie też tak bardzo w swoim stylu i że to jest coś takiego, czy to jest coś takiego właśnie, co też jest w waszym życiu na co dzień, czy to właśnie są tylko właśnie sceniczne właśnie jakieś kreacje, czy to właśnie też w życiu na co dzień ten wygląd w jakiś sposób?
Czy jednak myśleliście, że to jest nagrywane wideo i dlatego się tak ubraliście?
Jakby dla mnie ten projekt był taką... On przyspieszył mój proces poznawania siebie jako osoby nie do końca wpisującej się w stereotyp bycia mężczyzną. Jakby pokazał mi, że jestem czymś więcej, że moja męskość nie jest kwadratowa i że mam w sobie dużo innych jakby jakości, które totalnie nie są męskie, więc to totalnie nie jest wizerunek i nie jest to jakoś wykoncypowane, jakoś przeanalizowane, że może to się sprzeda, tylko raczej po prostu to się działo. To się tak działo coraz mocniej, coraz bardziej i to dochodziło do mnie.
Jakoś nawzajem stworzyliśmy sobie środowisko, w którym mogliśmy odkrywać różne aspekty swojej tożsamości. Chyba po prostu przez to, że spotkaliśmy się jako dwie artystyczne osoby, zaczęliśmy się wymieniać ubraniami, mieliśmy przez bardzo długi czas po prostu wspólną szafę i na luzie ja sobie brałam spodnie Przemka, Przemek brał sobie moje bluzki i to gdzieś tam trochę nas otworzyło.
Tak, ja jestem bardzo wdzięczny Oli, że ona dała mi taką bezpieczną przestrzeń do eksperymentowania z moją płciowością. I no to jest trochę inne doświadczenie niż to, którą na ogół mają osoby męskie w Polsce. Raczej jesteśmy trochę, no, że tak powiem, lekko niezbyt zachęcani, żeby wychodzić poza jakiś typowy ubiór, typowy wygląd, typowy sposób mówienia. To też jest istotne. Ja w ogóle teraz staram się uczyć mówić z melodią, bo wydaje mi się, że mężczyźni w Polsce raczej nie często mówią z melodią w głosie, tylko mówią wszystko na jednym tonie.
Na kopyto, ale pięknie się was słucha i ja jestem bardzo ciekaw, bo macie wokół siebie całą tą taką oniryczną aurę, nieco księżycową i być może to jest nieprzypadkowe, dlatego że poznaliście się dzięki piosence zespołu Księżyc. Właśnie jestem bardzo ciekaw, jak do tego doszło i być może potem zapuścimy sobie.
To była piosenka, której słuchaliśmy tego wieczoru, kiedy się poznaliśmy.
Jakoś nad ranem puściliśmy sobie. Właściwie ja puściłem tobie chyba wtedy.
Tak, tak.
Wtedy pokazałem ci ten zespół.
Tak, i było to oczarowujące dla mnie.
Tak, więc Księżyc to jest dla nas ważny projekt.
I też inspiruje nas muzycznie, oczywiście. Wokale i ta jakaś psychodeliczna folkowość bardzo nas inspiruje.
Myślałem, że nawiążesz do Luny i Eurowizji, ale niestety się rozczarowałem.
O kurczę, ale
myślę,
wiesz co,
może zepsułoby to aurę po prostu romantyzmu tutaj.
Także, proszę państwa, przed nami Księżyc i utwór Verlaine Part 1. Byłem na Wykopkach w radiu, a z nami są Konrad Tułak i Ikarus. Rozmawialiśmy właśnie o początkach, rozmawialiśmy o tym, skąd się w ogóle wziął koncept i ja, dla mnie jest to o tyle ciekawe, że z tego, co się orientuję, jesteście w tym momencie cały czas niezależni, tak? Jakby nie wydajecie to w żadnej wytwórni, ale z tego, co się orientuję, to niektóre single wydawaliście w jakichś zagranicznych wytwórniach. Wytłumaczcie właśnie, na jakiej zasadzie to działa? Czy to jest zjawisko, które jest jakby głównie się znajduje właśnie w obrębie muzyki elektronicznej? Czy jest, idzie za tym jakaś taka strategia? Jak do tego podchodzicie, do wydawania własnej muzyki w internecie?
Myślę, że jest dokładnie tak, jak mówisz. To znaczy, że to jest jakiś konwenans muzyki elektronicznej, że wydajesz jeden singiel w jednej wytwórni, drugi w drugiej i w zasadzie możesz mieć 5 wytwórni naraz i są to dosyć luźne relacje, dlatego my rzeczywiście jesteśmy w pewien sposób niezależni, znaczy w pewien, no po prostu jesteśmy niezależni, to znaczy, że nie mamy wytwórni, która ogarnia całościowo nasz projekt. Zobaczymy, czy to się zmieni, bo teraz, tak jak już wspomnieliśmy, tworzymy album i to będzie taki nasz pierwszy, większy, bardziej konceptualny projekt. Natomiast do tej pory rzeczywiście to było tak, że po prostu to tu, to tam.
Chyba też to jest kwestia tego, że po prostu trochę się uczymy tego rynku muzycznego, poznajemy.
Myślę, że zarówno my, jak i wy tak trochę uczymy się po prostu w praktyce, na błędach, na sprawdzaniu różnych opcji, na wydawaniu czasami czegoś samemu, potem w wytwórni i po prostu testujemy, co lepiej działa. I są to w zasadzie ogólnie rewolucyjne czasy dla muzyki, mając na uwadze, nie wiem, social media, TikToka i serwisy streamingowe, więc my wszyscy tak naprawdę się uczymy i nawet tacy artyści, artystki, którzy są bardziej established, to te osoby też trochę się muszą odnaleźć na nowo.
Tak, i to też jakby są osoby, gdzie mam wrażenie, że w ogóle to jest może oczywiste, co w tej chwili powiem, ale być może właśnie dla niektórych słuchaczy to jest nowość, jakby gdzie ta presja, żeby się promować i cały jakby marketing został tak naprawdę przełożony na muzyka, gdzie szczerze mówiąc ja nie jestem pewien, czym się zajmuje dział marketingu obecnie w dużych wytwórniach, bo no właśnie tak jak my i wy, jakby no mimo wszystko używamy naszych social mediów, żeby w jakiś tam sposób móc dotrzeć do innych osób i co ciekawe, no właśnie macie bardzo aktywnego Instagrama, macie aktywnego TikToka, gdzie parę waszych filmów, szczególnie te z udziałem, z tego co rozumiem, kota Przemka, po prostu były zyskały dużą popularność, tylko to jest jakby dla mnie ciekawe, na ile coś, co jakby nie jest bezpośrednio z waszą muzyką, czy to się w ogóle przekłada realistycznie no właśnie na konkretnych słuchaczy, którzy właśnie potem odkrywają waszą muzykę, czy to się sprowadza do numerków?
Wydaje mi się, że na razie to się niestety sprowadza raczej do numerków i to nie jest tak, że nagle zyskaliśmy mega duży fanbase. To jest raczej tak, że po prostu ładnie nasze numery wyglądają na Instagramie, na TikToku, ale jeśli nie wrzucamy kota, no to jakby no kot, no fun.
Może jakaś płyta o kocie, po prostu trzeba jakby...
Koncept cały, nie?
No tak, tak, to jest pułapka właśnie trochę, jak sobie teraz pomyślałem, social mediów i TikToka i właśnie tego, co jakby tego, co zyskuje tam popularność i kierowanie się tym, co osiąga wyniki na TikToku i wydaje mi się, że dużo twórców teraz tak robi, że właśnie sonduje, co siądzie, co nie siądzie, albo właśnie nagle co się staje trendem i robią z tego całą swoją osobowość. I właśnie gdybyście wy popadli w to totalnie byście zrobili samplując kota płytę i może by to krótkofalowo przełożyło się na jakieś numerki, ale trendy szybko mijają i szybko ludzie zapominają, a wydaje mi się, że jakość muzyki zostaje dłużej mimo wszystko.
A myślisz, że ludzie zapomną o ziemniaku? Bo tutaj tak Adam powiedział o tym, że tutaj Ikarus ma numery, ale ostatni miesiąc to był miesiąc ziemniaka na TikToku.
No, ale ziemniak właśnie było tak, że ziemniak istniał przed TikTokiem i my dodaliśmy specjalnie dodaliśmy ziemniaka, nie dodaliśmy na TikToka całej naszej epki muzycznie w ogóle i dopiero po prawie roku zaczęliśmy promować utwór, tak już trochę z zewnątrz, jak już on już miał jakby jakiś rodzaj
widowni i już jakby już miał jakieś odsłuchania i jakieś nowe życie zyskał przez tego TikToka i faktycznie ten pierwszy raz tak naprawdę w naszym przypadku na dłuższą metę popularność na TikToku przełożyła się też na odsłuchania, że cały czas jakby nie spadło to i jest to super, ale też mam wrażenie, że to nie jest coś takiego stałego. Widziałem, że Ola chciałaś jeszcze coś dodać.
A tak, chciałam dodać, że wydaje mi się, że też jest troszeczkę tak, że chodzi o to, żeby ci ludzie w ogóle mogli nas zobaczyć, że algorytmy to jest coś takiego, co może czasami ciężko trochę gdzieś tam przechytrzyć, rozkminić i jeżeli taka droga może nam pomóc, żeby dotrzeć do osób, to znaczy jeżeli gdzieś tam robienie naszej muzyki, tak de facto, naszych dźwięków, naszych brzmień z naszym kotem może nam pomóc dotrzeć do szerszej ilości osób, no to też jest to jakaś opcja. Czyli nieważne trochę co o nas mówią, ważne, żeby mówili, tak?
Trochę tak, ale trochę nie, bo też jakby mi zostało w głowie to, co powiedział Franek, że trochę zostało to odwrócone w drugą stronę, że artysta czy artystka zamiast jakby mieć coś swojego i pokazywać to światu, wychodzić z tym do świata, szuka tego swojego czegoś w świecie i ma wszystkie liczby na wyciągnięcie ręki. O tym też wczoraj na swoim storisku, o czym już gadaliśmy, pisał James Blake, że po prostu to jest złe, że my jako osoby artystyczne mamy ciągły dostęp do liczb. Mhm. Mamy w każdej chwili dostęp do naszych liczb, do analizowania tego, co robimy. A często jest tak, że no nie wiem, kiedyś artyści byli odkrywani po śmierci na przykład, nie? Jakby nie mieli liczb dopiero.
Oby tak było wciąż. Niech tak będzie.
Chcielibyście, tak?
Dopiero po śmierci. Ja jestem ciekaw, no właśnie, jak to wygląda, załóżmy, z perspektywy Konrada, bo jakby, no ty tworząc teledyski przede wszystkim, no właśnie mam wrażenie, że jakby to jest non-stop takie też odświeżanie, kurde, dobra, wskoczył pierwszy milion, dobra, wskoczył drugi milion i właśnie, czy to jest jakby, no bo to jakby się zajmujesz już tym od wielu, wielu lat, czy to jest coś, na co cały czas zwracasz uwagę?
Ja teraz miałem dużą przerwę w teledyskach, no ale to jest jakiś taki dopaminowy strzał, gdzie można to odświeżać i patrzeć, że co minutę wchodzi jakiś komentarz. Jednocześnie 95% komentarzy nie jest o teledysku, albo 99%, a jak są, to zazwyczaj są to komentarze pokroju, że coś jest śmieszne albo fajne, więc jakby to nie jest coś, czym można się jakoś napawać długo. Ale jeśli chodzi w ogóle o sam ten motyw liczb i tego przełożenia, to na przykład robiąc teledysk, który ma na przykład 20 milionów wyświetleń, no to się w ogóle jakby nie przekłada, że to jest, nie wiem, 50 followersów na Instagramie. W sensie to też nigdy nie jest tak, znaczy rzadko tak jest, że samemu się robi taki teledysk, no ale gdzieś zrobiłem dużo teledysków, gdzie byłem jedną z paru osób albo gdzieś jedyną i one miały jakieś duże wyświetlenia. No i to się po prostu przełożyło na to, że ludzie z branży mnie dostrzegli i zaczęli chcieć teledyski u mnie, ale na przykład, nie wiem, jeżeli wrzucicie jakiś, ktoś mega sławny na Instagramie, kto ma 400 tysięcy followersów i przy okazji to są followersi zaangażowani, że na przykład, no nie wiem, Taco na Fida, mnie kiedyś wrzucili w tym swoim piku zdjęcia z koncertu, no to przybyło mi 40 followersów na 40 tysięcy lajków pod tym postem i to w ogóle jakby nie jest przekładalne. I tak samo TikTok dla mnie, gdzie też zrobiłem parę rzeczy na TikToku, które się poniosły szerzej, no w żaden sposób nie przełożył się na żadną rzecz związaną z moją pracą. W sensie nie dostałem żadnego zlecenia dzięki TikTokowi i nikt jakby... Że to jest jakaś taka rzecz, fajnie, że istnieje i fajne w TikToku jest to, na przykład tak jak wytworzycie dźwięki, że no jakby to daje takie drugie życie też poza tym wymiarem słuchacze słuchania piosenki, I nie wiecie, co się dzieje. Że tutaj ktoś może wchodzić w interakcję z tym i jakoś sobie to przetwarzać pod siebie i to jest fajne, że to jakby dajecie w pewien sposób taką platformę do tworzenia czegoś. To jest super, no ale stricte jeśli chodzi o jakiś taki aspekt, co można z tego mieć w kategorii muzycznej na przykład, czy tam artystycznej, no mi, ja przestałem robić TikToka na przykład, bo właśnie te wszystkie jakby algorytmy, czemu coś ma 1000 wyświetleń, jak tamto, co miało, co było podobne i jeszcze może mniej fajne, miało milion. Więc tak jest właśnie moje zdanie.
To są takie mocno, tworzą się właśnie też takie parasocjalne związki i relacje z ludźmi, a wydaje mi się, że tak naprawdę in the end wszyscy chcemy po prostu być sami. We are better off alone.
Halko, halko, byłem na wykopkach w radiu, tutaj Ikarus oraz Nightlow i Franek Warzywa oraz Młody B, czy Młody Budda.
Budda w sumie, wróciłem
w sumie to
do
Budda.
Tego.
Młody Budda wrócił do bycia Buddą. A propos, polecam sketch Saturday Night Live, Root Budda. Także tak, ja mam teraz, odwrócimy rolę, czyli ja, Przemek i Karus, zapytam was o kilka rzeczy, bo no, dla mnie jesteście mega dużą inspiracją, jak poznałem wasz projekt, to jest dla mnie, jeszcze wracając do poprzedniego tematu, jakby TikToka, jakiejś takiej tożsamości, czy viralowości, no to u was czuję, że to jest totalnie naturalne i ziemniaki, czy pomidory, to nie jest coś, co zostało przez was, nie wiem, ktoś wam o tym powiedział, że hej, może zróbcie ziemniaki, albo że to się, numerki się zgadzały, tylko po prostu, no, nawet w nazwie Franek Warzywa są warzywa. Ale też to zobaczcie coś jakby szerszego dla mnie, jakiś fenomen, poprzez coś bardzo prozaicznego, czyli właśnie warzywka, zobaczcie coś, co jest, no nie wiem, dla mnie odwołuje się do naszego dzieciństwa, lat 90. czy tam 2000. i jakichś takiego przekazów kulturowych pierwszych, nie wiem, lat internetu, bo my wszyscy dostaliśmy dużo jakby śmiesznych rzeczy, jak byliśmy mali, nie? Jakby wszystkie memy, filmiki.
Wielki miks YouTube'a.
Wielki miks YouTube'a.
Komiksy.
I ja czuję, że to jest tak, że to wiecie, my to wszystko zjedliśmy, to się w nas trawiło i teraz zrobiliśmy taką twórczą kupę. Taką i wy to robicie genialnie, moim zdaniem. Jakby łapiecie coś, co jest współczesne, ale co się też odwołuje do jakiejś, powiedzmy, wspólnotowego doświadczenia nostalgicznego. I tu moje pierwsze pytanie po tym długim wstępie, bo wasza epka będzie nazywała się Komputer. I dla mnie, myślałem dużo właśnie o tym, że ciekawe, czemu wybraliście komputer. Bo dla mnie to właśnie komputer jest zarówno czymś nostalgicznym, tak jak wspomniałem, czyli YouTube, gierki, ale jest też, można powiedzieć, że AI to jest komputer, nie? Że przyszłość to jest komputer. I właśnie jestem ciekawy, jak to u was, gdzie są te akcenty rozłożone. Czemu komputer?
No na pewno jest tak, że te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, w jakiś sposób są obecne w tym wszystkim i zarówno przyszłość, jak i rodzaj nostalgii i za takimi bardzo jakimiś starymi brzmieniami muzyki elektronicznej też i inspiracjami typu Kraftwerk i właśnie Computer World, czy i nawet takiej wizualności bardzo takiej pikselowej, lata właśnie 2000, 90, pierwsze gierki jakieś i też do takich rzeczy jakoś będziemy się odnosić, ale jednocześnie jest tam trochę taka wizja przyszłości i wizja też tego sztucznej inteligencji i współczesnych brzmień muzyki też, to bardziej Adam może powiedzieć o tym.
Tak, no ja to możemy właśnie przedwcześnie powiedzieć, że w sumie dla mnie ogromną inspiracją jest cokolwiek, co się bierze z jakby Japonii, z kraju kwitnącej wiśni i po prostu zarówno właśnie stara elektronika jak Ryuichi Sakamoto i Yellow Magic Orchestra, ale z drugiej strony jakieś takie bardziej współczesne postacie typu Hakushi Hasegawa, czy no jest taki producent, który głównie pracuje dla takich popowych artystek i na przykład głównie komponuje i produkuje dla takiego zespołu Perfume. I to jest taki J-pop, taki po prostu strasznie maksymalistyczny. Tam się po prostu dzieje milion rzeczy naraz i ja co chwilę wyłapuję właśnie jakieś takie nowe szczegóły i nowe detale. I to jest muzyka, która jest po prostu tak strasznie zdigitalizowana i te wokale są tak maksymalnie przetworzone, a jednocześnie to mi daje po prostu jakieś takie wyjątkowo ludzkie emocje i właśnie to takie zatarcie się właśnie między tym, co jest ludzkie, a co jest elektroniczne. Wydaje mi się, że to będzie taki główny właśnie temat przewodni, muzyczny i tekstowy w naszej nowej epce.
To jest mega ciekawe, jakby co mówisz, jeśli chodzi o te zatarcie między co jest ludzkie, a co jest elektroniczne, bo właśnie to jest ta sztuczna inteligencja. Jesteśmy w tym momencie, że wyszły te AI wideo teraz.
Sora.
I już za rok nie wiadomo będzie, co jest ludzkie, a co jest elektroniczne i sztuczna inteligencja w takim szybkim tempie się rozwija, że właśnie jest to wszystko w takim etapie jak właśnie z filmów science fiction czy wizji po prostu z XX wieku na temat przyszłości i faktycznie żyjemy w przyszłości, na to wychodzi.
Ale próbowaliśmy tłumaczyć teksty waszych piosenek przy Eurosonic właśnie przy użyciu chatu GPT na angielski, no jednak okazało się, że no nie jest to tak ludzkie, w sensie, że tam brakowało tego ludzkiego sznytu i trzeba było to zrobić po prostu samemu.
No, niestety jeszcze chyba parę lat czeka nas, aż AI kompletnie przejmie jakby no właśnie ten humanistyczny
zniszczy świat,
aspekt. Aż zniszczy świat, powiedzmy to wprost.
W końcu. Żartuję, oczywiście żartuję.
Ale w międzyczasie wiem, że chcielibyście puścić utwór Kodiki Svetlo i powiecie dlaczego.
Tak, powiemy dlaczego. Najpierw jeszcze na sekundkę się odniosę do całego tematu, właśnie. Tego wejścia, bo no dla nas też jakby zaczęliście od tego, że my się mocno inspirujemy jakby korzeniami i folkiem, natomiast to też u nas jest tego coraz mniej i my też coraz bardziej patrzymy w przyszłość, jeśli chodzi o nasze brzmienie i na pewno wiele osób się zdziwi, jak wydamy ten album, szczególnie na naszego takiego domyślnego fanbase'u festiwalowego, no bo to będzie coś zupełnie innego i po prostu no już nam inne rzeczy teraz w duszy grają i tak jak mówisz, Adam, nas też inspiruje Azja i Korea i Japonia, dlatego też dlatego też wybraliśmy Kodikiego. Tu jest też ciekawa historia. Kodiki to jest taka osoba, którą poznałem na festiwalu showcase'owym MENT na Słowenii.
Jak się tam znalazłeś?
Byłem na takim kursie Eastern European Music Academy, bardzo polecam. Bardzo fajna platforma, która wspiera artystów z Europy Wschodniej. Byłem tam, bo zostałem wybrany i po prostu robiłem tam kontakty i takie tam, wiecie, co się robi na takich festiwalach. Targi muzyczne. Anyways.
Targi zasobów ludzkich.
Tak, igrzyska z networkingu. Anyways, chodzi o to, że Kodiki to jest osoba, która mnie oczarowała swoim setem. Było to coś, chyba jeden z najbardziej oryginalnych DJ setów, który miałem okazję widzieć w życiu, słuchać. Bo tam było się wszystko. To było to, co mówisz, Adam, o twoich inspiracjach. To jest maksymalistyczne. Więc jakby Kodiki tam skakał po gatunkach po prostu, jak po takich kamyczkach na strumyczku. I też jakby istotną częścią był jego taniec, bo jeśli sobie możecie wyobrazić, jak można tańczyć do jakiegoś hypercore'u, hyperpopu, to właśnie było to. Czyli każda kończyna robiła co innego. Totalnie jakby za nic miał jakieś konwenanse, czym jest taniec. I czuć było, że to jest mega autentyczne, mega szczere i mega w taki dobry sposób dziecinne. To jest ta jakość, która też u was jest bardzo, czuję, istotna. Jak słuchaliśmy z Olą 6 Słońc, to właśnie Ola powiedziała, że to jest w pewnym sensie muzyka dla dzieci. Że właśnie nie ma co się bać tej dziecinności. Nie chodzi o takie, wiecie, ezoteryczne frazesy typu odkryj wewnętrzne dziecko, tylko po prostu o to, że fajnie jest być niepoważnym, jeśli to czujesz, szczególnie w czasach memów.
No, mega ciekawe jest to właśnie, jak mówisz o tej dziecinności. Jeszcze do tego, na sekundkę tego chciałem dygresję, bo właśnie coś podobnego u was też słyszałem. Jestem mega ciekaw, co, jak to, czy to będzie obecne też na właśnie na albumie. Zaraz chętnie jeszcze podpytamy o te wszystkie rzeczy związane z wydawnictwem, ale właśnie też mieliście takie momenty śpiewania bajki dla dzieci, że właśnie tamten motyw, że choć opowiem ci bajeczkę i tak dalej, i było to takie jednocześnie takie dziecinne, ale jednocześnie było to takie mega jakieś mysterious i dark, co nie? Że w tych dziecinnych rzeczach są ukryte jakieś bardzo też mroczne rzeczy często i takie poważne. I teraz szczególnie w tych, na których my się wychowywaliśmy, teraz jakby w erze YouTube'a i TikToka trochę to wszystko jest takie bardzo spłaszczone, ale my mieliśmy to szczęście właśnie, że wychowywaliśmy się na quality bajkach jakichś najpierw, a potem na quality internecie jeszcze.
Studia Ghibli Miyazaki.
No słuchajcie, po prostu za 20 lat dzieci TikToka będą miały takie, kurde, no nasze pokolenie to po prostu miało ten dobry humor. W każdym razie, przed nami...
Jeszcze Przemek, chciałeś powiedzieć coś.
Tak, o Kodikim. Jeszcze na sekundkę wrócę do Kodikiego, bo puszczam też Kodikiego dlatego, ponieważ Kodiki... Znacie takie aplikacje, że dajesz dwie twarze i łączy to w jedną twarz?
Tak.
Nie? No to właśnie Kodiki z wyglądu, ale i muzy, to jest połączenie Franka Warzywa i Sofii.
Wow.
Serio. Jakby wyobraźcie to sobie i to jest właśnie ta osoba.
Svetlo, Kodiki, proszę państwa.
Mam rad staciki. Mam rad mamiczku. Mam rad mic. Mam rad linii. Mam rad brzydki barbiczki.
mam rad wokół, mam rad melo, mam rad melodię, mam rad tanie, mam rad tanie. Mam rad, kiedy farbi śpiewaj.
Jesteście też osobami tworzącymi rzeczy właśnie wizualnie, artystycznie, no ale jeśli chodzi o taką waszą strefę wizualną w muzyce, na przykład teledyskową, no to macie tylko jeden oficjalny teledysk i co z tym robicie dalej? Czy teledyski to jest w ogóle rzecz, czy was to jara?
Tak, jara nas to. Mamy bardzo dużo inspiracji i gdzieś ten nasz album, który planujemy, też puchnie od tej inspiracji. Głównym motywem, który przewija się przez dużo naszych tekstów, jest woda i myślę, że do niej wizualnie w jakiś nieoczywisty, mistyczny, wróżkowy sposób spróbujemy ponawiązywać w tych naszych wizualnych treściach.
To tak ta God Wi-Fi, tak?
A, tam też motyw wody
coś
chyba.
Coś tam jest, nie?
Tak, God Wi-Fi też ma fajną estetykę. Tak, czujemy, że jakoś ta woda i syreny, że to jest hot i że...
H2O, wystarczy kropla.
H2O, wystarczy kropla. No dla nas to jest po prostu temat płynności płciowej i to jest też istotne. I też inny jeszcze taki smaczek, że Ikarus, czyli Ikar, no wpadł do wody, w sensie zginął od słońca i wpadł do wody. I
my trochę... Sześć słońc na pewno by też, jakby to też jest jakby jego temat.
Myślę, że u niego wystarczyło jedno, żeby go już tam zniszczyć, natomiast myślę, że też trochę mamy taki niecny plan, żeby trochę dopowiedzieć tą historię w nasz sposób.
Taki inny sposób i być może zasugerować, że ten Ikar wcale w tej wodzie nie zginął, tylko to jego życie podwodne dalej się toczy.
Oh yeah, to jest jakieś mega, mega fajne metaforycznie takie, bo Ikar wcale nie był...
On jest w Argentynie po prostu,
co nie? Ikar marzył i był jakby, to jest jakby mega przykra historia o tym, że ktoś marzy i został sprowadzony na wodę, ale w tej wodzie może odnalazł te marzenia, właśnie o to chodzi. To brzmi super.
Dla mnie zawsze ten mit był mega ważny i stąd też tak się nazywamy. I zawsze jakoś tak mnie wkurzało to, że tak wszyscy postrzegają to jako tragiczną historię, bo w sumie nie wiemy, co się wydarzyło przy tym słońcu. Może tam się wydarzyły takie rzeczy, że ten Ikar już nie musiał dłużej być w ciele i nie musiał nic więcej robić.
Mi się na przykład nie podoba to, że właśnie to jest historia, która jakbyśmy mali, to ona była przedstawiona jako taka historia głupoty, tak? Po prostu tego, że ten Ikarus jakby chciał za dużo, a właśnie może wszyscy inni chcieli za mało, no.
To jest jakby ciekawe, bo to jest mit antyczny i to się jakoś jakby jest takie, że mi się to kojarzy z współczesnym szkolnictwem, jakby ten mit, że właśnie jest taki, jak ktoś chce za dużo, to trzeba go sprawić na ziemię i pokazać mu, że nie możesz sobie robić za dużo na studiach, nie rób swoich rzeczy, musisz jakby wrócić,
po prostu, nie możesz spróbować co nie? Rzeczy.
I spadniesz, rób co my ci każemy, co nie, co starzy ci każą i też jak coś jakby symboliczne jest, że w szkole się uczymy o tym i jest to przedstawione zawsze przez nauczyciela jako, zależy jaki nauczyciel też jest, co nie, ale pewnie właśnie jest to, że to jest jakaś oznaka głupoty i w ogóle i to jest to, ale cały czas wspominacie o albumie i chyba musimy w końcu spytać o ten album, ale wcześniej jeszcze chcieliśmy spytać o epki, bo wydaliście dwie epki i co jest fajnego w wydawaniu epek, bo też jakby temat się jakoś ostatnio jakoś powtarzał też w jakichś rozmowach ze znajomymi. Widziałem też, że na Muzbawce był ostatnio post o tym, co jest cool w wydawaniu epek, czy w ogóle to jest fajne.
To jest głupota i właśnie trzeba albumy.
My długo to bardzo rozkminialiśmy tak naprawdę. I teraz też wydajemy album trochę dlatego, że nasza menedżerka nam zasugerowała, że to jest ten moment i my też chyba czujemy się już gotowi. Bo też wiecie, na albumie można więcej powiedzieć, można szerzej jakiś koncept złapać.
To chyba taka nasza droga artystyczna po prostu, że zaczęliśmy od czegoś troszeczkę mniejszego, żeby też się oswoić z tym, w ogóle oswoić jakąś formę naszą, rozwinąć ją i po prostu czujemy, że jesteśmy gotowi na to, żeby powiedzieć coś więcej.
Tak, więc wiecie, no jest tak, że rozkminiamy wszyscy, czy to w ogóle ma sens, czy albumy jeszcze mają sens, bo wszyscy teraz po prostu walą tymi singlami jak kura takie jajka i...
Niekoniecznie złote.
Niekoniecznie złote, ale właśnie dużo ludzi idzie po prostu na ilość i chyba... No i nie wiem, co o tym myśleć. Ja się trochę czuję w tym po części zagubiony i chyba trochę wszyscy jesteśmy zagubieni. Wczoraj słuchałem podcastu wywiadu z Jacobem Collierem i on też mówił, że jedna zasada jest taka, że nikt nie wie, co robi w tej branży. Nikt, wszyscy trochę po omacku robią rzeczy i trochę, wiecie, po prostu zobaczymy, YOLO.
Czyli kiedy możemy się spodziewać?
No tego też do końca nie wiemy. Nie, no, mamy taki deadline ustalony na koniec roku, że po prostu... To będzie luźniejszy okres, teraz bardzo mocno skupiamy się na twórczości i w związku z tym mamy też mniej koncertów. Natomiast no, powiem przy okazji, że będzie można nas usłyszeć w Krakowie 8 marca w Pacura Studio i 23 w Warszawie w Piekle. Anyways, do końca roku chcemy skończyć album.
To jest mega, mega ciekawe i ja załóżmy w waszym przypadku ja czuję to, że ten album właśnie jest czymś, co ma sens i co po prostu jest do odbioru właśnie, że to jest taki rodzaj muzyki, który chce się słuchać od początku do końca i posłuchać tą opowieść i jak ona się ciągnie i mega ciekaw jestem, jak to wyjdzie i jak i z tego, co mówiliście, zapada się to mega ciekawo, zarówno jeśli chodzi o inspirację, jak i właśnie historię, którą chcecie opowiedzieć i wysłaliście nam numer, który jest niewydany i czy to jest numer, który będzie na albumie?
Jest taka szansa. W ogóle to mamy tutaj do naszych osób słuchających taką prośbę, że po prostu napiszcie nam na Instagramie, czy to już jest według was gotowy numer, czy coś jeszcze zmienić, bo to jest jakby taki work in progress. W zasadzie to utwór już brzmi ok, to znaczy tak technicznie brzmi dobrze. My jeszcze zastanawiamy się, czy to jest już na pewno spójne z tym, co będzie na albumie. Natomiast jest bardzo spora szansa, że on w tej czy innej formie trafi na album.
Ekstra. To posłuchajmy tego. Dzięki, że odważyliście się podzielić z nami i słuchamy Słodkiej Woni.
Wybaczcie, niestety nasz nowy utwór był dostępny jedynie w audycji na żywo, ale zamiast tego łapcie coś dużo lepszego. Kilka minut miauczenia naszego technokota do bitu.
Ślicznie dziękujemy wam za rozmowę. Bardzo również dziękujemy Konradowi za to, że się dołączył.
Miałem podobny głos.
Ocencie to.
Dobra, to powiemy teraz, ja powiem dziękuję, tutaj Przemek i Karus powiem dziękuję, a potem Konrad powie dziękuję. Dziękuję.
Dziękuję.
Ola?
Ja też mam, dziękuję.
I my dziękujemy.
Wysłajcie SMS-y, czy podobny głos, czy nie. Tak na jeden, a dwa na nie.
I czy numer jest dobry, czy słaby? Czy
dokładnie, to na Instagramie.
Byłem na Wykopkach w radiu, czyli Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Campus.